Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w naszym studiu radiowym mój i Państwa gość, pan Jarosław Grabowski, dyrektor oddziału Poświętne w Płońsku Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
Dzisiaj przeniesiemy się, proszę Państwa, na pola Poświętnego, aby dowiedzieć się, jak wygląda ośrodek po 100 latach działalności, no i oczywiście, czym wyróżnia się na całym Mazowszu. Ale na początek, panie dyrektorze, powiedzmy o ostatniej imprezie, która odbyła się na Poświętnem. Mianowicie były to Dni Rolnictwa. Jak pan oceni tegoroczną imprezę? No i chciałabym też wiedzieć, co ona wnosi do życia i pracy rolników, ale też co wnosi do życia mieszkańców regionu.
No, jak zwykle najbardziej obiektywną ocenę wydają uczestnicy. Myślę jednak, że dużą dozą może nieskromności, że impreza była bardzo udana. Mazowieckie Dni Rolnictwa pod numerem 23, co nie znaczy, że to jest tylko 23 lata robimy tego typu imprezy, bo występowały pod różnymi nazwami, w różnych formach organizacyjnych. Ta liczba przy tych dniach 23 to nie oddaje naszej tej historii stuletniej. W tym roku Mazowieckie Dni Rolnictwa, tak jak zwykle, cieszyły się ogromnym powodzeniem. Było bardzo dużo wystawców, bardzo dużo firm, które prezentowały się, oczywiście zwiedzających. To jest impreza masowa, trudno nam już dokładnie policzyć, ile osób, ale szacujemy, bo na podstawie wejść i wyjść w bramie przez jakiś odcinkowy pomiar czasu, że to około 150 tysięcy ludzi przez dwa dni.
Myśli pan, że z całego Mazowsza jadą i rolnicy, i widzowie, i osoby, które chcą po prostu coś kupić do Poświętnego?
No bo to jest impreza dla wszystkich. Generalnie dla terenu, pracujemy dla terenów obszarów wiejskich. Natomiast ta część wystawienniczo-targowa, kiedy można sobie zakupić produkty tradycyjne, czy rośliny ozdobne i wiele innych tam rzeczy, no to jest przeznaczona dla wszystkich, no, tak brzydko mówiąc, mieszczuchów też. I oni też przychodzą na tą naszą imprezę i są zadowoleni.
A na polach czy dużo osób jest i obserwuje pokazy, no, prezentacje?
Tak, pola nasze cieszą się ogromnym zainteresowaniem i może tego nie widać, bo one są na końcu jakby całego tego naszego placu, całej tej imprezy, ale odwiedza ich naprawdę wiele osób. Najlepszym przykładem może by było, podam trzy lata temu, kiedy robiliśmy Mazowieckie Dni Rolnictwa w formie, ze względu na pandemię, w takiej ograniczonej formie, bez wystaw, bez tej części targowej, wystawienniczej, i same pola, i wtedy nas odwiedziło około 3-3,5 tysiąca rolników jednego dnia. Także to świadczy o ogromnym zainteresowaniu.
No bo wtedy teraz, to już rolnicy jechali na
same pola. Teraz jest dużo więcej,
no
bo to się łączy, jedno drugie przyciąga. A polami oczywiście możemy się szczycić, bo mamy naprawdę co prezentować.
A co największą sensację wzbudziło wśród rolników, jeśli chodzi o pokazy? Czy któreś rośliny na poletkach doświadczalnych, czy też może urządzenia, czy maszyny może rolnicze cieszyły się powodzeniem w tym roku?
Jeżeli chodzi o ściśle o pokazy, mieliśmy stosunkowo niewiele, jeżeli chodzi o typowe pokazy pracy. No tutaj takim może wyróżniającym się elementem był pokaz pracy opryskiwacza szwajcarskiej firmy Eco Robotics. No to już jest zupełnie nowa generacja. Po prostu opryskiwacz działa na tej zasadzie, że rozpoznaje chwasty sam i opryskuje tylko to, co powinien, czyli nie rośliny uprawne.
Czyli tak zwana inteligentna technologia.
Tak zwane inteligentne, tym bardziej, że no, ta maszyna jakby się uczy, ma algorytmy, które są cały czas rozwijane, a tak naprawdę służy to ograniczeniu kosztów i ochronie środowiska, bo wtedy zużycie substancji czynnej na hektar jest dużo, dużo mniejsze, bo stosujemy tylko tam, te miejsca, gdzie być powinno zastosowane.
No tak, no i rośliny
i
nie cierpią.
To jest inne. Kierunek, w którym idzie rolnictwo. To ten opryskiwacz to jest tylko przykładem. No. Zastosowanie dronów w pełnej skali, wiele, wiele innych rzeczy, biologicznych metod walki ze szkodnikami. To się bardzo, bardzo zmienia.
Bardzo
interesujące. I to są takie numerki 2.0, 3.0, 4.0. Zależy, jak to co rozumie, ale to tak jak mamy do czynienia w innych dziedzinach, tu też ten postęp jest ogromny.
Panie dyrektorze, a ten opryskiwacz, to on jest już na stanie Poświętnego, czy tylko
nie,
był to prezentowany?
Nie, to firma prezentowała pokaz. Ten opryskiwacz będzie sprzedawany w Polsce. Pracuje już w tej chwili w Europie ponad 100 sztuk tego sprzętu, a tu po prostu zaprezentowany został, żeby pokazać, no to jest pierwsze wejście w Polsce.
Bardzo interesujące urządzenie, które niszczy to, co trzeba zniszczyć, no ale jednocześnie chroni rośliny. Myślę, tak, że to jest bardzo przyszłościowa wizja.
To jest bardzo zaawansowane. No tam komputery, fotokomórki i co ciekawe algorytmy, których raz, że maszyna sama się jakby uczy, czyli jakby trochę sztuczna inteligencja, a dwa opracowana przez zespół fachowców, rozszerzana, bo to można robić naprawdę bardzo wiele różnych rzeczy, nie tylko zwalczanie chwastów, ale można ich dokarmiać konkretnie. Bardzo wiele, wiele różnych spraw.
To jeśli odbywają się Mazowieckie Dni Rolnictwa, to rolnicy czekają na takie nowości, wyglądają takich super urządzeń i no, czy już oczekują na ich zakup w niedalekiej przyszłości?
No można, rolników można podzielić na takie dwie grupy, bardzo zaawansowane, którzy no naprawdę z tymi nowościami, z najnowszymi technologiami mają na co dzień do czynienia i czasami to powiem, że nawet doradcy mogą u nich trochę się pouczyć, bo oczywiście nie jesteśmy omnibusami, nie możemy się znać specjalistycznie super na wszystkim. No i część rolników, którzy no, mają po prostu takich statystów, dwuzawodowców, którzy albo uprawiają swoją ziemię, albo wpuszczają dzierżawę, ale to już tam, to nie jest ta przyszłość. Chociaż oczywiście tu jest nisza dla produktu tradycyjnego. Rolniczy handel detaliczny, w krótkich łańcuchach dostaw. Gospodarstwa małe, które chcą się zająć inaczej, które zamierzają utrzymywać się z produkcji rolniczej, no niestety nie są w stanie konkurować z dużymi gospodarstwami produkującymi masowo, ale dla nich jest nisza w postaci tego produktu i handlu bezpośredniego. Czyli tu tak krótko mówiąc, produkcja serów, wędlin, no bardzo wielki, szeroki asortyment to może być. To wszystko zależy od wyobraźni i możliwości danego rolnika. I to się ostatnimi laty bardzo, bardzo rozwija.
Są również na to środki. Resort Rolnictwa cały czas informuje o tym, że można skorzystać z dopłat, a więc miejmy nadzieję, że nasi rolnicy będą rozwijać tę dziedzinę, bo myślę, że każdy z nas wygląda tych produktów naturalnych.
Oczywiście, właśnie same dopłaty sprawy nie załatwią. Tu jest potrzebny konsument, a wiedza konsumentów jest coraz bardziej taka, można powiedzieć, ekologiczna, świadoma i jest duże zapotrzebowanie na rynku, dlatego jest tutaj miejsce dla takich gospodarstw.
Uczestnicy tegorocznych Dni Rolnictwa przeżyli też chwilę grozy. Przyroda pokazała tutaj swoją siłę, proszę państwa, doszło do porażenia piorunem w czasie burzy, która wyszła nad Poświętnem, no ale na szczęście wszystko już się dobrze, panie dyrektorze, skończyło.
Skończyło się na dużym strachu, tak. A te działania, które były podjęte, bo mieliśmy zabezpieczenie na miejscu medyczne, też bezpośrednio po kilku minutach dojechała karetka ze szpitala. Okazało się, że no więcej było, że tak powiem, szoku niż rzeczywistych uszkodzeń, ale mimo wszystko osoby były na obserwacji w szpitalu dla upewnienia się, że nic im nie grozi. No, oczywiście zostały wypisane bez żadnych negatywnych skutków. Oczywiście, no nie wiem, trudno mi powiedzieć o wrażeniach psychicznych, jak to wpłynie na te osoby, bo to na pewno jakiś szok był.
To tylko pokazuje, jaka jest siła natury.
Tak.
I w tej chwili, co dzieje się w przyrodzie, każdego dnia widzimy, czy ulewne deszcze, czy gradobicia, czy też chociażby uderzenia pioruna. Panie dyrektorze, ale pora powiedzieć też o tym jubileuszu pięknym. Ja państwu przytoczę takie informacje. W 1923 roku Sejmik Płoński powołał do życia ognisko kultury rolnej i zakład doświadczalny w Poświętnem. Celem tej instytucji było wspieranie rozwoju rolnictwa na Mazowszu. Na polu doświadczalnym na początek były to 133 hektary i na polach produkcyjnych, na których uprawiano zboża, buraki cukrowe i ziemniaki. Jesienią 1924 roku zapoczątkowano prowadzenie doświadczeń u rolników. Takie były początki Poświętnego. Aż chcę się zapytać, panie dyrektorze, przez 100 lat chyba te założenia niewiele się zmieniły, prawda? Bo też chodzi o wsparcie rolników, też chodzi o uprawy, o doświadczenia. Jakby pan ocenił te 100 lat? To no, był panie, dobry czas?
Panie redaktor, wyjęła mi to z ust. To się nic nie zmienia. Nasz cel naszej pracy, to co było powołane, więc ognisko kultury rolnej, pole doświadczalne, w dalszym ciągu realizujemy te założenia. Oczywiście w innych warunkach, inne są czasy, inne technologie, inne wyzwania, inne potrzeby, ale ogólnie ta idea jest ta sama i ja myślę, że to, co zrobili poprzednicy, tą tytaniczną pracę, szczególnie po uzyskaniu niepodległości, przy tworzeniu tego ośrodka, to nie da się porównać z żadną następną generacją. Oczywiście każda ma swój wkład, natomiast oni zaczynali od takiego surowego pola, można powiedzieć. Dość powiedzieć, że doradztwo miało być zaspokojane czy finansowane z dochodów tego gospodarstwa. Państwo polskie po uzyskaniu niepodległości było bardzo biedne, nie było dotacji na takie cele. Chociaż w tej chwili też kontynuujemy to jakby tradycję, bo 40% środków musimy jako firma robić sami. Mimo, że realizujemy politykę ministerstwa, ale jednak tutaj mamy też potrzebę, żeby na własne potrzeby jednak, żeby wszystko działało, żeby firma była w utrzymaniu, musimy jednak zarabiać.
To ile teraz hektarów ma Poświętne?
Poświętne ma bardzo mało. Cały obszar to jest 20 kilka hektarów, z tego pól doświadczalnych około 20. Ale na tych 20 hektarach mamy średnio w roku 1000 poletek. W różnych konfiguracjach, bo to są w zasadzie dwa główne takie zakresy doświadczeń prowadzonych, czyli doświadczalnictwo ścisłe w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, czego skutkiem jest, w skrócie już, dobór odmian roślin uprawnych na terenie Mazowsza, można tak powiedzieć. Nie konkretnie gdzieś, bo mamy do dyspozycji bardzo różne odmiany roślin uprawnych. Wszystkie praktycznie nowości, które się pokazują w danym roku czy w poprzednim, są już u nas na polach. To jest też zasługa współpracy z firmami nasiennymi i innymi. I tutaj możemy testować odmiany. Takich stacji jest kilka, między innymi w Poświętnym. I wtedy skutkiem tego jest lista odmian zalecanych na przykład na terenie Mazowsza. Bo odmiana, która jest dobra w Wielkopolsce, niekoniecznie może być u nas dobra czy gdzieś.
To zależy od klimatu, tak? Od ziemi też?
Dokładnie tak, od warunków. My tutaj nie ingerujemy w postaci żadnego nawadniania czy zróżnicowanego nawożenia, bo w tym doświadczeniu to jest kilka powtórzeń, żeby wyeliminować jeszcze zmienność glebową, to się wysiewa w kilku różnych miejscach na tym samym obszarze, że to raz na lepszej, na gorszej ziemi, tak jak się trafi.
Czyli czy ja dobrze rozumiem, panie doktorze, że roślina musi sobie poradzić, tak?
Tak, ma sobie poradzić, bo ona będzie rosła u rolników też w takich warunkach, jakie mamy. No, klimat się nam trochę zmienia. No, drugim takim tematem to jest kolekcja odmian, na której pokazujemy najnowsze odmiany i też testujemy działanie nawozów, środków ochrony roślin. Sytuacja też na polach się troszkę zmienia, czyli zakres uprawnych roślin, bo wchodzą rośliny w tej chwili zgodnie z trendami, rośliny miododajne. Ale na przykład te zmiany klimatu i potrzeba rynku powodowało to, że w tym roku na przykład mieliśmy 20 kilka odmian słonecznika na nasiona.
A rzeczywiście słonecznik jest już widoczny w krajobrazie północnego Mazowsza.
A sama ilość odmian, która już podawana, świadczy o tym, że jest zainteresowanie tym tematem.
Kiedyś, panie dyrektorze, jadąc tutaj po północnym Mazowszu, nie było aż tak dużo kukurydzy. Słoneczników w ogóle, prawda, nie była w tej chwili. No to krajobraz zupełnie się zmienił.
No brzydkie się zrobi, bo kukurydza jednak tego krajobrazu nie
rozmaica. Ale słoneczniki
rozmaica.
Są urocze.
Natomiast związane jest to z produkcją bydła, można tak nie powiedzieć, albo kukurydzą na ziarno. To dosyć łatwa uprawa rośliny znosząca następstwo po sobie. No, nowe wymagania, ekoschematy, normy, które Unia od tego roku wprowadza, pewne ograniczenia wprowadzą. Natomiast słonecznik to do tej pory taki raczej był na cele pastewne, czyli też kiszonkowe, ale w tej chwili już obserwujemy zwiększenie upraw nasiennych, czyli nawet słyszałem, że coś tam w Płońsku ma powstać przetwórnia słonecznika, taka ogólnopolska.
Ale na olej także?
No, pozostałości z tego.
Panie dyrektorze, a jakieś takie super rośliny wyhodowaliście, które przyjęły się na terenie Polski, które są poszukiwane?
My roślin nie hodujemy, my rośliny testujemy. Była taka w historii naszej poświęckiej, jedna odmiana, wyhodowano odmianę ziemniaka pod nazwą Poświęckie. No, taki słynna postać, inżynier Jania, który pracował prawie 100 lat, no nie żartuję, ale ponad 50 lat w ośrodku i był pasjonatem ziemniaków i skutkiem tego było właśnie wyhodowanie tej odmiany. Ale to była jego taka prywatna pasja. Natomiast no, my nie mamy warunków i nie jesteśmy od tego, żeby wymyślać czy hodować nowe odmiany. My mamy je testować i przekazywać dalej do rolników. Bo to jest tak, że rolnicy bardzo mają dostęp do różnego rodzaju informacji. Media w tej chwili to są w różnej postaci, czy to prasy, czy filmiki, różne YouTube, czy programy. Ale jeżeli coś zobaczą tak namacalnie, na żywo, na polu, dotknął, porozmawiałem z fachowcem, który im opowie o technologii, o pewnych niedoskonałościach wynikających z danego roku, bo klimat, czy było za sucho, za zimno, a szkodniki mocno zaatakowały, to jest zupełnie inna rozmowa. I mimo, że mamy doradztwo prywatne na bardzo wysokim poziomie ze strony firm obsługujących rolnictwo, można powiedzieć, czyli sprzedających nawozy, środki ochrony roślin i tak dalej, to jednak ta nasza obiektywna, mi się wydaje, ocena też jest rolnikom potrzebna. Może nie jesteśmy super fachowcami w takich poszczególnych wąskich działeczkach, chociaż też takich mamy, to ogólnie powiem, że cieszymy się w miarę dobrym zaufaniem.
Panie dyrektorze, a Mazowsze jest trudnym regionem do upraw, proszę powiedzieć?
Mazowsze jest bardzo zróżnicowane. To jest wielkie województwo i charakteryzuje się każda część jakby czymś innym. Niekoniecznie najlepszym. No, mamy okolice Żuromina, bo my na przykład oddział Poświętny obsługuje 7 powiatów. Od Żuromin, Mława, Pońsk, Ciechanów, Pułtusk, Legionowo i Nowy Dwór Mazowiecki. No i patrząc tylko z perspektywy nawet naszego małego, nie takiego dużego oddziału, to też zupełnie inne rolnictwo, zupełnie co innego w Żurominie. Była słabe gleby, ale teraz niestety ten fermowy, najpierw drobiu, teraz trzody chlewnej. Produkcja mleka, w zależności, Płońsk, truskawka słynna, ogromne, nie ma gospodarstwa, które by nie uprawiało praktycznie na gminie. Czerwisk to już w ogóle rekordy Polski. A jeżeli chodzi o całe Mazowsze, to też mamy różnicowanie, bo tak ostrołęckie mleko, południe, słynna papryka, siedleckie też mleko, różne rodzaje, ale największa potęga produkcji pieczarek w Europie. Także te wyzwania dla doradców są bardzo różne i w każdym rejonie działania mamy, w każdym, tak jak powiedziałem, w naszym oddziale mamy powiatowe zespoły doradców powiatowe zespoły doradztwa rolniczego. W Ciechanowie tu zapraszam, jeżeli rolnicy mają ochotę. Na pewno większość nam zna, ale w siedzibie Straży Pożarnej na Płockiej mamy siedzibę. To w każdym z tych PZR-ów doradcy mierzą się z różnymi problemami i przystosowują się do danego lokalnego tutaj jakby rynku czy do lokalnych potrzeb rolników.
A gleby jakie są tutaj na północnym Mazowszu? No Wielkopolska słynie, prawda, z dobrych gleb, a tutaj nasze Mazowsze?
Wielkopolska może nie, aż takich super nie ma się gleb, ale ma przyzwoite gleby, ale w bardzo dobrej kulturze rolnej od wielu lat, bo tam są inne tradycje. No nie, na pewno ma gorsze niż Opinogóra. Krasne,
no Opinogóra to jest, mówi się, że to jest takie zaplecze żywnościowe
czarne ziemie,
dla Mazowsza. Opinogórskie
słynne na czarną Polskę, ale to nie znaczy, że w innych rejonach o słabszych glebach nie można osiągać równie dobrych efektów. Po prostu trzeba to produkcję do danych warunków dostosować.
Ja ostatnio, panie dyrektorze, zapytałam pana wójta, dlaczego tak mało lasów jest na terenie gminy, no ale już wiemy, że przecież tam jest tak dobra gleba, że szkoda po prostu obsadzać lasami. Każdy centymetr jest wykorzystany do produkcji.
Tak, to zupełnie inna historia, kiedy mamy do czynienia z szóstą klasą, na której nic nie chce urosnąć i to jest tak zwane RZ, szósta RZ pod zalesienie. No to proszę bardzo, mam taką glebę drugiej, trzeciej klasy, bardzo żyzną, której niedługo będzie brakować, bo gleb rolniczych jednak ubywa w Polsce, to trzeba chronić.
Zapytałam pana dyrektora, jaka jest ziemia na Mazowszu, to zapytam, jaki jest rolnik na Mazowszu.
Rolnik na Mazowszu jest, tak jak mówiłem, bardzo zróżnicowany, czyli mamy różne gospodarstwa. Operuje na przykładzie liczby wniosków składanych o dopłaty. Może nawet w skali Polski. Jeżeli w skali Polski mamy zarejestrowanych 1 200 1 300 gospodarstw, które składają dopłaty, to takich produkcyjnych, topowych, to jest 200-300 tysięcy. To jest taka różnica. I dlatego trudno mówić o rolnikach. Ci, którzy są towarowi, produkcyjni, to nie jest związane z wielkością. Nie musi być to zaraz obszar duży, ale którzy prowadzą tą produkcję taką towarową, to jest tak mniej więcej 1/5, 1/4 tego, co mamy w Polsce.
To kim są? Czyli generalnie pozostali?
Tutaj Mazowsze nie odbiega od tego, nie? Wiele właśnie, ale to tak jak mówiłem, są inne możliwości dla małych gospodarstw. A druga sprawa, no taka jest prawda, że jest wiele dwuzawodowców, mają gospodarstwa, utrzymują. Głównym źródłem utrzymania jest praca poza rolnictwem. Ale fajnie, bo tutaj nie ma zagrożenia z tą wielką produkcją, z zagrożeniami chemicznymi. To dla środowiska na pewno jest korzystne.
Czyli
może
rozumiem,
mniej
że...
ekonomiczne dla tych posiadaczy, tak. Ale dla środowiska na pewno.
Zapytam w ten sposób, czy bycie Polski w Unii Europejskiej powoduje to, że właśnie jest ta ekologia, że są te normy. Jak pan skomentuje doniesienia o rolnictwie ukraińskim, gdzie tych norm jednak nie ma i ono może za jakiś czas tutaj wejść na rynek europejski, te produkty z pól ukraińskich?
No, Ukraina jest potencjalnie największym producentem generalnie roślinnym, no nie tylko żywności tu w Europie, bo ma potencjał glebowy, potencjał jako państwa, no teraz jest wojna. Normy Ukraina też jakieś tam posiada, nie na pewno. Natomiast my w Europie, Unia Europejska narzuca nam bardzo takie rygorystyczne normy, które powodują, że ta opłacalność czy koszt tej produkcji, no niestety, będzie, no, musi być niższa. Nie da się spełnić wyśrubowanych norm, w zależności jeszcze, jak będziemy je interpretowali, bo w tym roku weszły nowe właśnie te wymagania i dopłaty na przykład do schematów i tego się uczymy. Wchodząc do Unii, uczyliśmy się wielu rzeczy. Potem w kolejnych latach, kiedy były nabory wniosków na modernizację na przykład, czy inne rzeczy, na początku żeśmy jako państwo popełniali mnóstwo błędów i bez względu na to, tak to już jest po prostu. Musimy się pewnych rzeczy nauczyć je interpretować. Wymagania Unii są jakby takie ogólnikowe, bardzo rygorystyczne, ale ogólnikowe. I teraz mądrze w to się trzeba wpasować. Myślę, że ten rok będzie takim rokiem testowym, od przyszłego roku będzie już dużo lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o te wymagania, to wcale nie są jakieś takie wyrwane nie wiadomo skąd. One tak naprawdę dobrze szanujący się rolnik, prowadzący prawidłowo produkcję rolną, to musi spełniać, żeby to miało sens. Żeby tej ziemi nie wyjałowić na przykład, żeby mieć dalej plony przyzwoite. Nawet najlepsze ziemie opinogórskie, źle uprawiane, nie dadzą efektu.
Panie dyrektorze, to powiedzmy troszeczkę o planach Poświętnego. Co w najbliższych latach, w tym drugim stuleciu zamierzacie robić?
Jeżeli chodzi, ja już wypowiem się o Poświętnym samym, 6-7 lat temu zostałem dyrektorem, bo ja w ogóle pracuję w firmie, w ośrodku od 38 lat. Tak pomału te szczeble sobie przechodzę.
Ale to najlepiej, bo wtedy
7
zna
lat temu
pan
zostałem
strukturę.
Dyrektorem oddziału Poświętne. Zastaliśmy oddział, bo można powiedzieć, bardzo, bardzo kiepskiej formie, w sensie takiej infrastrukturalnej. Nie mówię o doradcach, bo ci zawsze stanowili o sile naszej firmy. Natomiast jeżeli chodzi o wyposażenie w maszyny, jeżeli chodzi o budynki, etc., no tutaj było, można powiedzieć, tragicznie, bo przez ostatnie, tam poprzednie 8 lat, no nie była zainwestowana złotówka z różnych przyczyn. Także tu jest to teraz miejscem takich corocznych inwestycji. Oczywiście nie mamy tyle środków, żeby od razu to odnowić tak jak należy, ale dzięki wsparciu Ministerstwa Rolnictwa dużo rzeczy zrobiliśmy. Takim sztandarowym przykładem jest no, zakup maszyn, które w tej chwili mamy nowoczesne w miarę. No i sztandarowym przykładem jest Sienkiewiczówka, ten zwany dworek, który został wyremontowany od podstaw. I w tej chwili trwa właśnie jego wyposażanie. No robi, powiem, według goście, którzy odwiedzają, na przykład z Fundacji Sarwiewskiego, my współpracujemy, przyjechali ludzie z całej Polski, byli pod dużym wrażeniem. No mówię, tak tłumaczyłem, że nie mamy mebli jeszcze, nie mamy czegoś, ale to jest świetne same w sobie. To jest opinia zewnętrzna, może on ma jakieś tam wady, ale staramy się, żeby w tej chwili go, ten budynek wykorzystać, bo dlatego Sienkiewiczówka, bo mieszkał tam Henryk Sienkiewicz przez czasu i zaczął pierwsze próby literackie, a najfajniejszą z nich według mnie jest opis parku Poświęckiego nad ranem i tak przyjemny, ja to kiedyś tak określiłem, że oddaje ducha Poświętnego. I pracowników, i atmosfery, jaka tam pracuje.
No to polecamy oczywiście ten opis. Dobrze, a co w zakresie rozwoju samego ośrodka, rozwoju kadry? Jakie tutaj plany pan dyrektor ma?
Kadry, to doradca, to jest taki zawód, gdzie się, tak jak i wszędzie zresztą, we wszystkich tych, trzeba się uczyć intensywnie. Mamy do czynienia z wieloma zmianami. Czasami to są takie, szczególnie odnośnie wymagań, ale też i technologie produkcji, ale też wymagania związane z dopłatami, z wymaganiami, które rolnicy muszą spełniać i doradcy muszą za tym nadążać. Mamy, oprócz tego, że szkolimy rolników w różnych formach, to mamy bardzo dużo szkoleń dla doradców i no i tak doradca, oprócz tego, że uczestniczy w różnych formach tych szkoleniowych, to jeszcze niestety musi dużo pracy sam włożyć, bo dla mnie największą satysfakcją pracy doradczej i miernikiem, który określa jego jakość, to jest to, że ma tych rolników zadowolonych, jakąś grupę rolników, którzy przyjdą do niego w różnych sprawach, najczęściej zawodowych, ale jeżeli on, taki doradca, ma poważanie w swoim terenie, to znaczy, że on
dobrze wykonuje swoją pracę. Panie dyrektorze, a jak lokalna grupa działania was wspiera, wy lokalną grupę działania, bo dosyć szeroką ma działalność, prawda?
Lokalna grupa działania, Płońska akurat, ma siedzibę w naszym ośrodku i bardzo ściśle współpracujemy w różnych zadaniach, także bardzo projekty realizowane wspólnie przez izbę, albo przez izbę. Grupę, bo już mi się z izbami rolniczymi też współpracujemy, dlatego mi się tak trochę wyrwało. Projekty ma lokalna grupa działania, projekty mamy my. Także wzajemnie się uzupełniamy, bardzo dobrze współpracujemy, znamy się, tak powiem, już prywatnie też dobrze, także to łatwiej nawiązać współpracę. Jeżeli chodzi o nasz ośrodek, to jeżeli jest taka potrzeba, to udostępniamy nawet czy bezpłatnie pomieszczenia szkoleniowe. Jest naprawdę bardzo dobrze pod tym względem.
A proszę powiedzieć, jakie najbliższe imprezy nas czekają na Poświętnym? Czerwcowe Dni Rolnictwa za nami, to co
tak,
dopiero jesienne?
Zapraszam na jesienne. Jeszcze nie wspomniałem, że podczas Mazowieckich Dni Rolnictwa odbyła się gala stulecia doradztwa rolniczego na Mazowszu, Miejskie Centrum Kultury, bo muszę powiedzieć od samego początku. Doradztwo w Polsce, no oczywiście w różnych formach, to istniało tak naprawdę w XIX wieku, pierwszej, drugiej, trzeciej połowie. Natomiast w Poświętnym po raz pierwszy został zinstytucjonalizowany i przyjęło się, że to jest to państwowe doradztwo w tym 1923 roku. Także wszystkie ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce obchodzą w tym roku stulecie doradztwa w Polsce. No, czasami ośrodek istnieje 60 lat, 65, bo tak najczęściej jest w Polsce. Te stulecie obchodzimy jako wszystkie ośrodki doradztwa, ponieważ tu my, Poświętne te 100 lat i tu ta historia się zaczęła, no to też rozpoczęło historię tego stulecia doradztwa na Mazowszu. Pomysł i idea jakby została przez Ministerstwo Rolnictwa podchwycona i obchodzimy stulecie doradztwa w Polsce.
Czyli wszystko zaczęło się w Poświętnym jednym
tak jakby,
słowem.
Mówię, nie tak pod względem formalnym.
A kiedy jesienne imprezy się odbędą?
No i zapraszamy 17 września na jesienny jarmark Od pola do stołu i Dzień Kukurydzy i Buraka. Oczywiście w międzyczasie też będzie na terenie Poświętnego Bitwa Regionów. Tak w każdym powiecie odbywa się. To jest u nas będzie bodajże 9 lipca. Ale to w Ciechanowie już odbyła się na terenie gminy Regimin. No tak w każdym powiecie coś jest. Także staramy się tam, gdzie są jakieś imprezy, to jeżeli nie w większej formie, to powiatowe zespoły doradztwa prezentują nasz ośrodek, zapraszają, dają kontakt.
Panie dyrektorze, życzymy wielu sukcesów, wspaniałych doświadczeń, które wypłyną na całą arenę europejską, nie tylko polską, jeśli chodzi o rośliny i doświadczenia również w zakresie rolnictwa. No i do zobaczenia oczywiście w Poświętnym na kolejnych uroczystościach. Pan Jarosław Grabowski, dyrektor oddziału Poświętne w Płońsku Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo i zapraszam do Poświętnego i do naszych siedzib nie tylko w czasie takich imprez, o których mówiliśmy, ale na co dzień. Pola są dostępne cały czas.
Berbera Tokarska-Wójciak, dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo.